Nadszedł ten dzień. Po licznych przeżyciach ostatniego roku, nowych znajomościach, spotkaniach z fanami i anoncjuszami lurkujących w forczanach w piwnicach na całym świecie, potężna grupa dawnych i obecnych memów zorganizowała wielkie memiczne sympozjum. Przybyły najważniejsze osobistości omówić istotne kwestie dotyczące przeszłości, wysnuć wnioski i opracować plany na przyszłość. Zaproszeni zostali goście zarówno żywi, jak i martwi, zarówno niszowi, jak i mainstreamowi, zarówno memy zabawne, szokujące, ironiczne, czyli ogólnie rzecz ujmując dank, jak i te w dupę jebane normickie. Niezależnie od popularności, śmieszności, poziomu czarnego humoru, spierdolenia, wszyscy mogli wziąć udział w spotkaniu. Ja, wzorowy Anon, przybyłem na sympozjum jako wolny słuchacz. Studiuję bowiem kulturoznawstwo, proszę się nie śmiać, i w związku z tym memetyka nie jest mi obca, a właściwie rzekłbym, że się nią fascynuję. Ileż to razy śmiałem się z rozmaitych śmiesznych obrazków, nawet tych, które były już memicznie wyeksploatowane absolutnie, które były wyruchane i przerabiane więcej razy, niż ja spędziłem dni w piwnicy przez całe moje życie. Pełna nazwa wydarzenia brzmiała Trzecie Światowe Sympozjum Memiczne. Po raz pierwszy państwem gospodarzem była Polska. Poprzednio były to Stany Zjednoczone. Pierwsze sympozjum odbyło się w Rosji, ale niestety wtedy zaproszonych uraczono solidną porcją wódki, gdyż uznano, że wódka i jej notoryczne picie przez wszystkich obywateli tego państwa stały się wręcz ikoniczne. I co za tym idzie, stały się memem eksportowym. Oczywiście goście, których najwięcej przybyło właśnie ze Stanów, raczej nie byli przyzwyczajeni do takiego mocnego alkoholu. Spotkanie było zaplanowane na 4 dni, ale już pierwszego dnia prawie wszyscy uznali, że chcą natychmiast wyjechać, aby uniknąć ciężkiego zatrucia. Można im to wybaczyć, byli nieprzyzwyczajeni. Grupa z Polski uznała jednak, że chętnie zostanie jako jedyna ze wszystkich reprezentacji państwowych. Niestety ich z kolei skutecznie wykurzył puszczony na cały regulator hardbass. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy największe państwo na świecie, pod względem oczywiście powierzchni i memiczności, było gospodarzem sympozjum. Pojawiły się drobne obawy, czy sytuacja się nie powtórzy, jeżeli państwem hostem zostanie Polska. Jak głosi plotka, kiedy przyjechali organizatorzy zorientować się w infrastrukturze, pojemności sali konferencyjnej i innych sprawach przygotowawczych, powitał ich sam prezydent Andrzej Duda. Na pytanie, czy odsetek polskich internautów traktujących jebzdzidy jako jedyne źródło memów nie przekroczył dopuszczalnej normy, nasz prezydent tylko uśmiechnął się szeroko, dokładnie w ten sam zadziorny sposób, który sprawił, że stał się on twarzą naszej rodzinnej sceny memicznej. Organizatorzy zrozumieli aluzję i oficjalnie oraz z dużym podekscytowaniem ogłosili, że Polska zostanie gospodarzem trzeciego światowego sympozjum memicznego. Wydarzenie miało miejsce w sporej sali konferencyjnej, która na moje oko mogła pomieścić nawet 1000 osób. Kiedy jednak wszedłem do niej, po paru minutach przestała sprawiać wrażenie takiej dużej. Eleganckie krzesła o wygodnych i ciemnoczerwonych oparciach były zajmowane przez rozmaitych gości. Niezależnie od tego, czy były to postacie humanoidalne czy nie, wszyscy grzecznie siedzieli i nie sprawiali wrażenia zmęczonych po podróży. Wręcz przeciwnie, każdy był ożywiony i zainteresowany, co się będzie działo. Siedziałem sobie bardziej z tyłu, skąd mogłem obserwować wszystkich zebranych na dużej widowni zwróconej w stronę stojącej na podwyższeniu mównicy i sporego biurka, za którym mogło usiąść nawet 10 osób. Panował lekki gwar, przez który przebijały się często okrzyki radości oraz odgłosy przybijanych piątek, kiedy kreacje z rozmaitych stron internetu, począwszy od 4chana, poprzez Reddita i na Imgurze skończywszy, dostrzegały swoich dawnych znajomych, protoplastów i inne wcześniej widziane twarze. Przez to często uczestnicy musieli się przeciskać w lewo i w prawo między rzędami siedzeń, aby dotrzeć do swoich przyjaciół. Grupy mieszały się, dank memy pozdrawiały normickie i vice versa. Oglądałem to wszystko z radością. Tylu gwiazd w internetu w jednym miejscu i do tego jeszcze żywych nie widziałem nigdy. Był Kermit, Salt Bay z workiem soli kuchennej w okularach przeciwsłonecznych, ten tańczący hot dog ze Snapchata, a nawet duch Harambe. Jeszcze większe szczęście odczułem, gdy dostrzegłem grupę z polskiej części internetu. Ci trzymali się w swoim gronie. Również byli bardzo uśmiechnięci i podekscytowani, ale woleli się tą ekscytacją dzielić tylko między sobą. Dostrzegłem na przykład tego słynnego Janusza, nosacza sundajskiego, wcześniej wspomnianego prezydenta, żółtą mordę braci Golców oraz, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, mojego ojca. Chyba należą się wam w tym miejscu wyjaśnienia. Otóż mój stary to fanatyk wędkarstwa. Pół mieszkania zajebany węd... Chuja tam, resztę znacie! Gwar nie słab na sile. Niemal wszyscy weszli, jeszcze jakieś niedobitki próbowały się przecisnąć przez drzwi. Dopiero dźwięk dzwonka na chwilę uciszył całkiem już sporą grupę zebranych. Z głośników poszedł komunikat.
Prosimy o zajęcie miejsc, za chwilę zaczynamy.
Poszczególne memiki posłusznie udały się na swoje fotele. Wszyscy jednak nadal rozmawiali z dużym ożywieniem, ale teraz już szeptem. Poszedł kolejny komunikat.
Prosimy o powstanie, idzie przewodniczący.
Zapadła głucha cisza. Wszyscy, włącznie ze mną, podnieśliśmy się z miejsc, starając się nie widać najmniejszego szmeru. Przez salę przeszedł huk i odwróciliśmy się w stronę jego źródła. To that boy! Wyjebał się na swoim monocyklu. Drobny pomruk niezadowolenia przebił się przez salę i natychmiast zniknął, gdy dostrzegliśmy, że do mównicy podchodzi on. Pepe. Legenda internetu. Czyste wcielenie Boga na ziemi. Ibermem. Mój idol. Autorytet wśród wszystkich memów. Od niego wszystko pochodzi, do niego wszystko wraca. Jedyny mem, który został zabity przez autora. A potem powrócił zza światów. Rozpoczął powitalne przemówienie, które okazało się być jednak tak długie i rozbudowane, że nie jestem w stanie, czytaj, nie chcę mi się dokładnie go tu opisać. Nie spodziewałem się czegoś takiego na sympozjum memicznym. Myślałem, że będzie mniej gadania, więcej śmiechu, w końcu wiecie, hehe, memy! Pepe mówił monotonnie, a wszyscy słuchali w skupieniu. Niemal w bezruchu, co chwila spuszczał wzrok, robił smutną minę, oczy mu się szkliły i ronił łzy. By po chwili podnieść głowę, zamilknąć, zmarszczyć brwi i rzucić krótkie, głośne, gardłowe RE! Było to nawet zabawne. Rozprawiał o wydarzeniach w internecie, które miały miejsce ostatnimi czasy. Między innymi ubolewał, że Vine spadł z rowerka, klął na normiki, gratulował Luisowi Fonsiemu pobicia rekordu wyświetleń pod pojedynczym utworem na YouTubie. W tym momencie Robert Makłowicz, którego wcześniej nie zauważyłem, wstał i krzyknął: Sylwester marzeń z dwójką, pamiętamy! Na co inne zebrane memy, włącznie z Pepe, ukryły twarz w dłoniach. Reszta polskiej ekipy również poczuła się lekko zażenowana. Przecież to wstyd wypowiadać głośno nazwę tego cringe'owego festiwalu, który jeszcze do tego nadawała telewizja publiczna. Do naszego konesera dotarło, co od Janie Pawlił. Zaczerwienił się na twarzy jak burak i usiadł na swoim miejscu, rozsypując przy tym grysik. Ożywił się ten fioletowy gołąb z naklejek z Facebooka, który siedział za Makłowiczem. Z radosnym gruchnięciem zeskoczył na podłogę i zaczął dziobać ziarenka z podłogi, intensywnie wymachując przy tym głową. Przyjebał nią w siedzącą obok maleńką małpę, która ku mojemu zaskoczeniu miała pięknie ostrzyżone włosy. Zaczęła skrzeczeć tak głośno, że aż podszedł do niej Robiroten z Leniuchowa i sprzedał jej lepę na potylicę, zawinął w siatkę, mrucząc pod nosem.
Jestem numerem jeden, najlepszy klan, we are number one.
Spłoszył fioletowe ptaszysko, które wróciło na swoje miejsce, przeprosił stojącego na mównicy Pepe, który na całą scenę patrzył się już z niemałym zdziwieniem, wrócił się na swoje miejsce i zamilkł. Przewodniczący jednak oznajmił w tym momencie, że właściwie już skończył. Poprosił wszystkich zebranych o powstanie do hymnu memicznego przed przejściem do następnej części spotkania. Tak również posłusznie uczyniliśmy. Reflektory, które dotychczas oświetlały Pepe, zmieniły barwę na czerwoną, a z głośników poszły pierwsze słowa hymnu Związku Radzieckiego.
Sojuz nieruszymy, Republik Swobodnych.
Na skinienie przewodniczącego melodia hymnu została zgłośniona powyżej maksymalnego progu głośników i słychać było takie przestery, że wszystkie ironiczne memiki z przodu zaczęły wręcz płakać ze szczęścia i śpiewać z jeszcze większym oddaniem.
Splatyła na wieki wielka Jaruś.
Hymn dobiegł końca, reflektory znów zaczęły świecić normalnym światłem. Usiedliśmy, Pepe przed odejściem od mównicy ostatni raz podziękował wszystkim za przybycie, zażartował na koniec, że życzy sukcesów i szybkiego odrodzenia, po czym się oddalił w kierunku siedzenia w pierwszym rzędzie. Przez salę przebiegła salwa śmiechu. Wszyscy bowiem wiedzą, że martwe memy już raczej nie wrócą nigdy do internetu, nie doznają odrodzenia, a ponieważ one były najczęściej tego świadome, śmiały się z tej swojej niedoli, która była teraz większym powodem do śmiechu niż do płaczu. Tylko Harambe się nie śmiał, bo on jako jedyny był dosłownie martwy. Kiedy Pepe odszedł, poczułem się odrobinę skołowany. Nie wiedziałem za bardzo, jak przebiega takie sympozjum memiczne. Miałem się później przekonać, że w zasadzie były to krótkie wykłady połączone z ewentualnymi dyskusjami, choć te ostatnie nie zawsze miały miejsce, bo nie było regułą prowadzenie takowych rozmów. Często zależało to od tego, czy prelegent sam zachęci do nich, albo czy nie zrodzą się w trakcie zadawania mu pytań. Okazało się, że był w holu wywieszony plan każdego dnia sympozjum z wyszczególnionymi godzinami wystąpień, występującymi i tematami ich wypowiedzi. Niestety ustalono, że ten plan musi być jak najbardziej esteryk, dlatego został napisany w całości po japońsku, a ponadto udekorowano go we wzory i obrazki, które kojarzą się z nurtem właśnie Vaporwave i szeroko pojętą estetyką. Jak się domyślacie, japońskiego nie znam. Obrazki z kolei często przysłaniały napisy. Ukłony dla grafika, miałeś typie kurwa jedną robotę. Nieogarniający tych krzaczków i dodatkowo skonfundowany przez te wzorki gość mógłby odczytać, że dziś o 13 pierwszy wykład ma po piersi Arystotelesa, a o 15 duża butelka wody Fiji. Oczywiście, kiedy ten pierwszy wykład nastąpił, za mównicą nie stanął Arystoteles, bo zarówno on, jak i Fiji na plakacie były tylko efektem zjebania Photoshopa przez tego grafika. Zamiast filozofa stanęła osoba, której się nawet spodziewałem, gdyż jest popularna, zwłaszcza na Messengerze niemal każdej Karyny w mojej miejscowości, a mianowicie ta kurwa rakowa emotka, co się śmieje i płacze jednocześnie. Nie wiedziałem, o czym zamierza mówić. I tak nie opowiadała zbyt zrozumiale, co chwila z jej gardła napierdalało głośne i przesterowane. Ponadto w co drugim zdanie darła się BOY, WHO DID THIS? Układała palce w znak. A ten jebajutki uśmiech nie schodził z jej twarzy ani na sekundę. Gdybym mógł, to bym jej sprzedał kosę pod żebra, byle żeby się zamknęła. Niektórzy zebrani na sali zaczęli się wiercić z podenerwowaniem, tylko garstka słuchała w skupieniu. Najwyraźniej albo były to memy równie spierdolone jak ona, albo tylko udawały zainteresowanie. W końcu, po około pół godzinie tej farsy, w trakcie której zdążyłem opracować w głowie plan zgadania się z Donaldem Trumpem, również obecnym na sympozjum, żeby spuściła tomówkę na to rakowisko, ktoś na widowni podniósł rękę, prosząc o zabranie głosu. Emotka umilkła i nie przestawszy się uśmiechać, obserwowała tajemniczego gościa, który wstał z siedzenia. Okazał się nim być sam Big Shaq, znany raper, mistrz strzelania wargami, językiem i całą resztą swojego aparatu artykulacyjnego niczym z karabinu. Zadał pytanie, które, kiedy sobie próbuję teraz o tym przypomnieć, brzmiało mniej więcej tak. Dlaczego pani próbuje przedstawić nam zwięźle historię dubu, skoro nawet w środowisku memicznym przyjęło się już, że jest to najgorsza klasa zachowań, która cechuje niemal same normiki i fanów naklejek z minionkami? Pu, pu, pu! Część osób na sali zaczęła mruczeć, a z ich cichych komentarzy można było wyczytać, że Big Shaq im zaimponował takim celnym spostrzeżeniem. Rakowa emotka przez chwilę milczała, zaczęła lekko kołysać się na nogach ze zdenerwowaniem i drapać po głowie. Z pomruku nagle wyłonił się wysoki, piskliwy głos. Jakiś minionek wstał i z oburzeniem zripostował, że raper może sobie oszczędzić takich komentarzy, chyba że będzie go stać nie tylko na sam sos, ale również na ketchup, nawiązując przy tym do jego najpopularniejszej piosenki Man's No Hot. Pomruki na sali stały się nieco żywsze. Big Shaq wytrzeszczył oczy. Co się stało? Jeszcze niedawno wszystkie memy witały się jak bracia, a teraz jakieś zgrzyty? Rakowa emotka nie chciała w żaden sposób interweniować, mimo że miała prawo do moderowania dyskusją. Raper wyciągnął z kieszeni fidget spinnera i z całej siły cisnął nim w minionka. Ten oberwał w głowę i upadł na ziemię. Kurwa, szkoda fidget spinnera. Przez salę przeszedł okrzyk zdumienia. Nikt nie spodziewał się takiej reakcji. Do Big Shaqa zaczął schodzić z góry jeden z ochroniarzy, który od samego początku spotkania stali na górze i bacznie obserwowali wszystkich, dbając tym samym o porządek i bezpieczeństwo. Inne memiki w rzędzie przepuściły go, dzięki czemu mógł się zbliżyć do rapera. Następnie poprosił go głośno i wyraźnie, tak żeby wszyscy usłyszeli, że musi opuścić salę. Ten odmówił, a ochroniarz zaczął powoli, ale stanowczo ciągnąć mężczyznę za rękę. Big Shaq zaczął się wyrywać, z początku spokojnie, ale coraz agresywniej, w miarę gdy ruchy ochroniarza stawały się coraz szybsze i bardziej natarczywe. Wtedy obok niego wstała z siedzenia pewna młoda Amerykanka, która najwyraźniej była dziewczyną rapera. Mogła mieć 13, może 14 lat. Stała za ochroniarzem, klepnęła go w plecy i rzuciła: Cash me a sign, how about that? Ochroniarz naciskał również na nią, aby wyszła. W końcu wszyscy troje zaczęli się szamotać wzajemnie. Obok nich siedział Crash Bandicoot, moja ulubiona postać z gier komputerowych. Również podniósł się z fotela i próbował rozdzielić ludzi, ale nie udało mu się. Potem zaczął krzyczeć tylko wow, 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 wow. Jakby miało im to jakoś magicznie przemówić do rozumu. Zbiegli się inni ochroniarze, wspólnymi siłami skrępowali Big Shaqa i jego partnerkę, a następnie wyprowadzili z sali. Oboje cały czas próbowali się się wyrywać. Raper darcie w niebogłosy. Skra! Popakakaka! Jakby myślał, że ten spierdolony okrzyk, który sam w sobie stał się memem, ocali geodoprawców. Kiedy zniknęli za drzwiami, znowu zrobiło się cicho. Emotka, która dotychczas stała bezradnie za mównicą i milczała, chrząknęła lekko, a następnie rzekła, że chyba w tym momencie można uznać, że nie musi już opowiadać na wcześniej postawione pytania. Powróciła zatem do swojego wywodu nad, jak już wcześniej udało mi się ustalić na podstawie wypowiedzi Big Shaka, dabowaniem. Nikt już jednak jej nie słuchał, ale wszyscy sprawiali takie wrażenie. Byli zbyt przejęci sytuacją, której byli świadkami. Emotka cały czas radośnie opowiadała, aż w końcu sama ogarnęła, że widownia nie okazuje jej zainteresowania, więc zebrała wszystkie notatki, które miała rozłożone, a następnie odeszła, nie dokończywszy wykładu. Również zniknęło ożywienie wśród zebranych po incydencie z Big Shakiem. Według planu miała nastąpić przed przerwą jeszcze jedna prelekcja, ale najwyraźniej prelegent zapomniał o tym, że teraz jego kolej. A tak przynajmniej mi się zdawało, bo nikt do mównicy się nie zbliżał na moje oko. Trudno mi cokolwiek dostrzec, mównica przecież jest w odległości kilkunastu rzędów siedzeń ode mnie. Dopiero kiedy usłyszałem drobny szum, zacząłem się zastanawiać, co jest na rzeczy. Myślałem, że głośniki same z siebie szumią, ale wtedy dźwięk zaczął narastać na sile i zaczął przypominać bardziej bzyczenie. Coś malutkiego błysnęło koło mikrofonu. Bzyczenie ustało. Przez głośniki usłyszałem niezwykle głęboki, przyjemny, niski głos, męski, który wypowiedział zdanie "He like jazz?" Pół sali zachichotało, a drugie pół, podobnie jak ja chwilę temu, wciąż siedziało wychylone do przodu i mrużąc oczy próbowało dostrzec, kto to powiedział z mównicy. Ja już jednak wiedziałem. Tylko jedna osoba mogła wypowiedzieć to zdanie w ten charakterystyczny sposób. Barry B. Benson, główny bohater animowanego filmu o pszczołach. Swego czasu legenda memów, bohater filmów na YouTubie, których tytuł zaczynał się od B-Movie Bar. Tutaj wstaw dowolne śmieszne przekształcenie oryginalnej produkcji. W internecie zaistniał również jako osoba, która wypowiedziała te przezabawne i posiadające potencjał memiczny trzy słowa, od których teraz Barry rozpoczął swoje przemówienie. Chichot na sali ustał, a prelegent, zadowolony z pierwszego wrażenia, jakie wywarł na swoich widzach, rozpoczął długi wywód na temat erotyki w memach. W przeciwieństwie do przedmówczyni, Barry mówił zrozumiale, a jego momentami głęboki głos przyprawiał wszystkich o delikatny dreszcz podniecenia. Również i mnie, mimo że jestem hetero. Barry czuł to napięcie i często przerywał, by pozwolić naszym emocjom opaść, by następnie powrócić do wywodu. Robił to subtelnie, instynktownie, jakby znał się na tym doskonale. Kiedy przeszedł do niesławnej Rule 34, ja na chwilę odpłynąłem i zacząłem rozmyślać, ile kobiet uwiódł swoim żądłem. Po paru minutach opamiętałem się i zszedłem na ziemię, aczkolwiek nie ukrywam, że z dużym smutkiem, wszak te rozmyślania dawały mi dużą satysfakcję. Nasz mówca dopuścił się drobnej dygresji, bowiem zaznaczył, że widzi szansę na rozkwit dogorywających memów w polskim internecie, a mianowicie dogorywających braci Golec. Obaj ożywili się, gdy Barry zaczął o nich mówić, pochylili się do przodu i przyłożyli swoje trąbity do uszu, by lepiej słyszeć. Ponieważ jednak były dość długie, to Paweł niechcący przyjebał siedzącemu obok Makłowiczowi, który zaklął pod nosem i popatrzył na obu braci karcąco. Barry w tym czasie zaczął opowiadać swoją teorię, przy okazji pokazując, że całkiem dobrze się zna na polskich realiach memicznych, co bardzo mi imponowało. Wszak był on kimś zza oceanu, a kto by się przejmował jakąś cebulandią, kiedy mieszka w Arkadii? Otóż według pszczoły Golcowie, jeszcze niedawno tak eksploatowani jako sprawcy wszystkich tragedii ostatnich lat, mogą zapłonąć na nowo jako mem, gdyż Barry dostrzegł w nich, że mogą stać się uosobieniami polskiego memicznego seksapilu. Jak sam stwierdził, nie bez kozery w polszczyźnie istnieje powiedzenie: laska bez bolca dostaje pierdolca. Czy to przypadek, że pierdolec to nazwisko, pod którym Paweł i Łukasz są znani szerszemu gronu publiczności, w tym dziewczynkom lat 15 i mniej? Andrzej Duda i Żółta Morda, która w tym momencie zaczęła się lekko ślinić, wymienili spojrzenia, z których można było wyczytać, że koncepcja Barry'ego B. Bensona bardzo ich zaintrygowała swoją logiką. Ta dygresja, jak się okazuje, miała zamknąć wykład sympatycznej, męskiej, kipiącej testosteronem pszczoły. Podziękowała za wysłuchanie, a następnie odfrunęła na swoje miejsce przy akompaniamencie bzyczenia, które słabło w miarę jak Barry oddalał się od mikrofonu. Tym razem bzyczenie jednak znowu zmieniło swoje brzmienie. Przysiągłbym, że usłyszałem wtedy nie bzyczenie zwykłego owada, a odgłos pracującego wibratora. Z głośników poszedł komunikat, że nastąpi teraz dwugodzinna przerwa i że po niej znowu spotykamy się tutaj. Memiki podniosły się z siedzeń i zaczęły wychodzić. Ja również wstałem i wychodząc rozglądałem się wokół, próbując dostrzec kogoś nowego. Tyle przecież przyszło osób i choć większość rozpoznałem, na pewno jest jeszcze ktoś, kogo nie widziałem. I tak zauważyłem ziomeczka ze słynnego stokowego zdjęcia z dziewczyną, który teatralnie odwrócił się, by spojrzeć na pupcie Hillary Clinton i głośno gwiznął. Ku oburzeniu jego towarzyszki, która wymownie popatrzyła na niego wzrokiem pełnym wyrzutu. Dotarliśmy do holu, w którym toczyły się żywe rozmowy między gośćmi. Zebrali się oni w małe grupki i popijając wodę, dyskutowali. Niestety tylko woda została do picia, bo w czasie, kiedy trwały wykłady, wbiła chytra baba z Radomia i zajebała wszystkie napoje gazowane. Dyskusje między memikami dotyczyły różnych tematów. Wspólne jednak dla nich było to, że mówiący wymachiwali rączkami ze złączonymi palcami, jak jacyś jebani Włosi. W tłumie rozmaitych postaci moją uwagę przyciągnęła jedna, która nieprzerwanie wodziła za mną wzrokiem od momentu, kiedy wyszedłem z sali konferencyjnej. Nie spuszczała ze mnie wzroku, nawet kiedy nalewała sobie wody z dystrybutora, ani kiedy nasze spojrzenia się spotykały. Tą osobą był nie kto inny jak ten skurwiel Rick Sanchez, największy naukowiec współczesności, który w wolnych chwilach robi zakiszonego ogórka. Jak zwykle w towarzystwie swojej buteleczki wypełnionej mocnym alkoholem, bezprecedensowo bekający na lewo i prawo z obślinionymi kącikami ust. Stał teraz w bezruchu z lekko przymrużonymi oczami i wyrazem twarzy wskazującym na duże skupienie. Patrzył się we mnie, jakbym był jego następnym królikiem doświadczalnym. Zmarszczyłem brwi i zdawało mi się, że nasze spojrzenia toczą cichą batalię przez hol, umiejscowioną jakby na innym poziomie rzeczywistości, ponad tym, czego doświadczamy zmysłami i tylko momentami przerywaną, kiedy jakaś sylwetka przecina drogę między naszymi oczami. O co miała być batalia? O to, kto pierwszy wymięknie i spuści wzrok? Nie mam pojęcia i do dziś się nad tym zastanawiam. Rick uniósł głowę i jej krótkim ruchem zachęcił mnie, żebym się do niego zbliżył. Podszedłem do dziadka, a on cały czas na mnie patrzył tym samym wzrokiem. Spytałem się, o co chodzi, po co się na mnie tak gapi. Nagle uniósł brwi, przewrócił oczami, jakby pytanie sprawiało wrażenie zbyt trywialnego. Rzekł tylko, że mu się nie podoba i mam się stąd zabierać. Mówiąc to, zbliżył się do mnie tak bardzo, że odległość między naszymi twarzami nie przekraczała nawet kilkunastu centymetrów. Czuć od niego było whisky. Pociągnął łyka ze swojej flaszki, cały czas patrząc się we mnie wzrokiem, który sprawiał wrażenie przepełnionego cynizmem i absolutną pogardą. Generalnie to jestem człowiekiem bezkonfliktowym, na całe moje szczęście, albo i nieszczęście. Spędzanie lat w piwnicy spowodowało, że nigdy nie musiałem bronić się przed kimkolwiek. Nikt mi nigdy nie spuścił w pierdolu. Przy okazji można powiedzieć, że spadły moje kompetencje społeczne. Od życia Anona. W tej sytuacji jednak coś mnie tknęło. Nie wiem, czy to fakt, że byłem otoczony przez innych ludzi, czy też ożywił mnie jego wstrętny oddech. Powiedziałem, że nie znam go. Gówno, prawda, Rick i Morty to moja ulubiona kreskówka, widziałem wszystkie odcinki i nie będę go słuchać. To był fatalny błąd. Ajajaj. Rick bowiem wyciągnął swój pistolet z kieszeni fartucha i wycelował go we mnie. Inni na sali na widok broni spanikowali i pobiegli do wyjścia. Wszyscy ulotnili się w mniej niż chwilę i ostatecznie zostałem tylko ja, naukowiec oraz Dad Boy, który znowu wyjebał się na swoim monocyklu. Szybko jednak się podniósł i również uciekł. Pytam się Ricka, czy przypadkiem nie ocipiał. Przecież ja nie znam jego, ani on nie zna mnie. On odrzekł, że nie przestając we mnie celować, że jestem odpowiedzialny za wytępienie wszystkich spierdolin na ziemi. Jakim kurwa cudem poznał mnie od tej strony? Przecież zgoliłem dziewiczy wąs. Zacząłem się poważnie denerwować o swoją przyszłość, a cichutki pisk, który zaczął się wydobywać z pistoletu, sygnalizował widocznie naładowanie, odbezpieczenie czy chuj wie. Postanowiłem ocalić swoje życie chociażby po to, żeby przed śmiercią zamoczyć. Zacząłem nucić pewną piosenkę, licząc, że w tym miejscu, w którym memy przechodzą do świata rzeczywistego, również i ten mem się zmaterializuje. Delikatne mruczenie i charakterystyczna melodia. Rick patrzył się na mnie jak na debila, aż lekko otworzył usta ze zdziwienia. Nuciłem dalej, zamilkłem na pół sekundy, po czym zacząłem tak głośno, jak tylko pozwalały mi płuca, śpiewać refren Bag Raiders, Shooting Stars. Zadziałało. Wyjebało nas obu z sali konferencyjnej prosto w kosmos. Przelatywaliśmy obaj przez bezkresną przestrzeń z niesamowitą prędkością. Rick, straciwszy oparcie w nogach i będąc naprutym w trzy dupy, bezwładnie obracał się, próbując mnie dogonić. Ja trzeźwy mknąłem dalej. Nie mam pojęcia, jakim cudem jeszcze żyłem, przecież to kurwa jest przestrzeń kosmiczna. Dostrzegłem błyski tuż obok mojej głowy. To Rick próbował mnie ustrzelić. W myślach wciąż śpiewałem piosenkę, licząc, że dzięki temu wyjebie mnie jeszcze dalej od naukowca. Ten, nie wytrzymawszy nieważkości, pożygał się. Wykorzystałem moment i poleciałem dalej. Dostrzegłem wokół siebie błysk, który zniknął równie szybko, jak się pojawił, a następnie otoczyła mnie absolutna ciemność. Bezkresna, wszechogarniająca i przytłaczająca, napierająca na mnie ze wszystkich stron. Nie widziałem dosłownie niczego. W tym momencie przeszedł mnie autentyczny strach, co ja odjebałem. Poczułem, że to nie jest już kosmos, bo stałem na podłożu, jak na ziemi. Było ono również niedostrzegalne. Bałem się wykonać jakikolwiek ruch, jakąkolwiek częścią ciała. Co jeśli to podłoże kończy się ledwo krok ode mnie? Co jeśli wykonam bardziej zamaszysty ruch ręką i wtedy coś może mnie pochwycić w ciemności i na miejscu zajebać? Przerażenie rosło. Stałem w bezruchu, bałem się nawet obrócić. Ręce miałem wzdłuż tułowia, bałem się je podnieść, bo wtedy musiałbym je wysunąć poza przestrzeń swojego ciała ku tej wielkiej czarnej nicości. Gdziekolwiek skierowałem wzrok, było tak samo ciemno. Zamknąłem oczy, próbując się opanować. Nie wiedziałem, co począć. Spróbowałem zrobić to, co dotychczas robiłem, aby uciec od śmierci z ręki Rika. I zacząłem nieśmiało nucić dalszy ciąg Shooting Stars. Przeszedł huk. Bezkresna ciemność zamieniła się w bezkresną jasność. Z zaskoczenia wzdrygnąłem się, straciłem równowagę. Moje ciało wyszło poza tę bezpieczną, znaną część nicości. Poczułem, jak bezwładnie upadam. Całe moje życie błysnęło mi przed oczami i straciłem przytomność. Nie mam pojęcia, jak długo mnie nie było. Nie byłem pewien, czy wciąż żyję. Kiedy otworzyłem oczy, czułem się otumaniony. Światło mnie tak mocno raziło, że nie mogłem bardziej podnieść powiek niż na milimetr. Szumiało mi w głowie. Przez ten szum przebijały się niewyraźne dźwięki, przytłumione jak zza grubej ściany. Nie miałem siły nawet utrzymać otwartych oczu. Znowu je zamknąłem. Czułem tylko, że leżę na wznak, na czymś. Z początku moje zmysły tak niewyraźnie odbierały wszystkie bodźce, że myślałem, że to łóżko. Kiedy jednak tak leżałem z zamkniętymi oczami, nabierały one powoli dawnej sprawności. Miękkość łóżka przeszła w twardość podłogi, a z szumu zaczęły się wyodrębniać pojedyncze głosy, które odbierałem jako głosy ludzi, którzy wokół mnie mówili coś. Wciąż jednak nie mogłem zarejestrować co. Nabrałem znowu energii, by podnieść powieki. Tym razem byłem przygotowany. Światło mnie znowu poraziło. Zebrałem wszystkie swoje siły, by wytrzymać to pierwsze uderzenie blasku. Oczy mi się przyzwyczaiły, blask ustąpił i dostrzegłem lekko kremową, cielistą wręcz biel sufitu, z której go zwisał żyrandol. To on najwyraźniej emanował tą jasnością, która mnie wtedy ugodziła. Nie mogłem obrócić głowy czy czymkolwiek poruszyć poza gałkami ocznymi. Zacząłem chaotycznie się rozglądać na wszystkie strony, próbując dostrzec jakieś inne elementy w moim otoczeniu, które by mi pomogły ustalić, co się stało i gdzie ja jestem. Obraz nabrał naturalnej ostrości. Jakiś cień przysłonił żyrandol, na który patrzyłem. Dostrzegłem sylwetkę, która coś mi przypomniała. Nie mogłem jednak wtedy określić, co. Stałem już wyraźnie, jak ten ktoś zakomunikował, że on się ocknął i następnie wydał z siebie skrzeczący dźwięk. Natychmiast nade mną pochyliły się inne osoby, które zbliżyły swoje twarze tak blisko do mojej, że poczułem się absolutnie osaczony i bierny. Tak bardzo bierny, że gdyby ktoś wtedy mnie podniósł, przeniósł gdzieś, okaleczył czy kazał lurkować wykop, nie protestowałbym. Po chwili wszyscy się podnieśli i znowu miałem przed oczami tylko ten sam sufit i ten sam żyrandol. Leżałem tak chwilę, czując, jak powoli wraca mi władza we wszystkich członkach. Z trudem i silnym bólem w karku obróciłem głowę. Dostrzegłem, na czym leżę. Był to dywan, a kiedy nad tym się dłużej zastanowiłem, ogarniałem, że to dywan holu sali konferencyjnej, w którym jeszcze niedawno byłem. Pod ścianą, na którą teraz patrzyłem, widziałem dwie osoby, które ze sobą rozmawiały, co chwila na mnie spoglądając. Obróciłem się w drugą stronę, ale tam ujrzałem tylko dystrybutor wody, pod którym leżała jakaś otwarta flaszka, z której wylała się ciecz. Teraz spróbowałem podnieść głowę, by dostrzec, co jest przede mną. Przede mną było kolejne kilka osób, które teraz przestały rozmawiać i wszystkie patrzyły się na mnie. Postanowiłem wstać. Spiąłem kark, uniosłem czaszkę, poszła za nią klatka piersiowa, podparłem się rękami i asekurując się nimi podniosłem cały tułów. Siedziałem teraz na podłodze. Odczekałem chwilkę, by ustał helikopter w głowie. Zbliżyłem do siebie nogi, jedną postawiłem na ziemi, zebrałem siły, by podnieść biodra z podłogi i cały czas pomagając sobie rękami, wstałem. Inni w holu patrzyli się na mnie w milczeniu. Kiedy zobaczyli, że stoję, wrócili do rozmów. Tylko jeden człowiek do mnie podszedł. Był to Robi Rotten z Leniuchowa, ten sam, który przyjebał małpie w czasie trwania wykładu. Zapytał się mnie, czy wiem, co się ze mną działo. Odpowiedziałem oczywiście, że nie. Wtedy zaczął mi opowiadać, że kiedy ludzie uciekli z budynku, zostawiwszy mnie i Rika sam na sam, ktoś usłyszał pewną melodyjkę dobiegającą ze środka. Narastała na głośności, a w momencie, kiedy wszyscy ogarnęli, że to Shooting Stars, zobaczyli dwie sylwetki unoszące się z zawrotną prędkością z gmachu w stronę nieba, po czym zniknęły i każdy się domyślił, że byliśmy to ja i Rick. W tym momencie Robi wskazał na sufit. sufit, a przynajmniej na część, której nie widziałem jeszcze, bo była za mną. Dwie dziury, przez które przechodziło światło słoneczne, a na podłodze w chuj tynku i gruzu. Nie przypuszczałem, że coś takiego się od Janie Pawli. Przynajmniej wiem już, dlaczego ta flaszka leżała samotnie bez swojego właściciela pod dystrybutorem. Musiał ją po prostu zgubić w trakcie, gdy wyjebało nas powyżej troposfery. Robi kontynuował historię. Ponoć spadłem z powrotem do holu, tutaj znowu wskazał na trzecią dziurę w suficie, ale przeżyłem bez szwanku, tylko nie byłem przytomny. Kilka osób wbiegło do budynku, przełamując tym samym strach, że może się w nim znajdować pojeb alkoholik z jakimś rozpierdalaczem MG kaliber 2.1.37 mm czy innym narzędziem zniszczenia. Wzięli mnie i przenieśli z dala od sterty gruzu, na której leżałem. Obserwowali mnie, czy wszystko ze mną dobrze, a robili to z najwyższą troską, jeśli wierzyć Robiemu. Rick się nie pojawił, najwyraźniej on z kosmosu nie powrócił, a w każdym razie nie powrócił w to samo miejsce. Rozjrzałem się po sali, dostrzegłem Pepe, hotdoga ze Snapchata, który jebutnie się uśmiechał, i parę innych memów, których nie opiszę, gdyż staną się popularne dopiero za rok, więc na pewno nie będziesz ich rozumieć, drogi czytelniku. Nie chciałem dłużej siedzieć na sympozjum, mimo że Robi mi powiedział, że przez to, co odjebałem, dzisiejsze prelekcje zostały odwołane, a organizatorzy przenoszą pozostałe wykłady w nowe miejsce ze względu na zniszczenia. Bez słowa podszedłem do drzwi i chwyciłem za klamkę z zamiarem wyjścia, ale zanim to zrobiłem, popatrzyłem ostatni raz na Pepe. Nie był zły, że mu zjebałem plan zorganizowania porządnego sympozjum. Patrzył się tylko na mnie z wyrozumiałością, jakby chciał powiedzieć, że wszystko, co się stało, było efektem tylko tego, że chciałem ocalić swoje życie, żeby móc zamoczyć chociaż raz, i on to doskonale rozumie. W tym momencie znowu oczy mu się zaszkliły. Popłynęły do nich łzy, jakby ubolewał nad moim spierdoleniem. W tym momencie zrobiło mi się go autentycznie żal. On bowiem musi codziennie patrzeć z ekranu na setki tysięcy anonków w różnych miejscach świata. Musi doświadczać ich spierdolenia, nie mogąc w żaden sposób mu zaradzić. Spojrzeliśmy na siebie, a on z moich oczu chyba wyczytał tę właśnie myśl. Lekko się uśmiechnął. Odpowiedziałem mu tym samym, po czym wyszedłem z budynku. Dalszej mojej drogi opisywać nie będę, gdyż jest to w moim mniemaniu dosyć nudne. Ograniczę się tylko do tego, że w trakcie powrotu do domu, na który składały się przejazd pociągiem przez pół kraju, a potem jeszcze przejazd komunikacją miejską, wciąż myślałem o tym, jaki ciężki los jest pisany Pepe, a także odczuwałem małą obawę, cichą panikę, która rozgrzewała mój brzuch. Bałem się z lekka, że kiedyś Rick mnie znajdzie. Pociechę dawała mi myśl, że może nie mówił tych wszystkich rzeczy na poważnie, że może to tylko efekt upojenia alkoholowego. Kiedy wróciłem do domu, natychmiast zszedłem do piwnicy, zamknąwszy za sobą drzwi, po czym usiadłem do komputera i zacząłem pisać tę historię. Teraz właśnie układam to zdanie. Ludzie mówią, że memy ratują ich od depresji, że memy pomagają ich, rozbawiają ich w trudnych chwilach. Ja powiem, że memy uratowały moje życie. Dosłownie. Szanujcie je, drodzy czytelnicy, gdyż nigdy nie możecie być pewni, czy nie będą ostatnią rzeczą, która was będzie oddzielać od śmierci. Na sympozjum memiczne raczej już nigdy nie pojadę. Wolę nie ryzykować, że kiedyś znowu spotkam Ricka. Mam nadzieję, że on mnie teraz nie szuka, że może z czasem wyłączy się jego starcza pamięć i zapomni o mnie. Kończę tę historię, publikuję ją w internecie, ojczyźnie moich ukochanych memów, którym zawdzięczam fakt, że mogę to wszystko opowiedzieć.